Dzień dobry, witam serdecznie. To kolejny odcinek podcastu Rusz się zdrowo. Już chyba spotykamy się po raz 10, jeśli dobrze pamiętam. Ja nazywam się Tomasz Ruświcki. To jest podcast Rusz się zdrowo i rozmawiamy tutaj o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. I nie tylko. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy przede wszystkim o aplikacjach, które ułatwiają nam życie, ułatwiają nam trening, ułatwiają nam takie sportowe funkcjonowanie. Pojawiło się tam kilka, myślę, ciekawych pozycji. Dajcie w ogóle znać, czy skorzystaliście na tym podcaście, czy może dowiedzieliście się o jakiejś nowej aplikacji bądź funkcjonalności niektórych rzeczy, które wcześniej znaliście. Napiszcie mi wiadomość, maila, cokolwiek. Będę bardzo się cieszył, jeżeli ktoś faktycznie korzysta na tym podcaście. Wspomniałem też w tamtym odcinku o tym, że następnym razem porozmawiamy sobie trochę o sprzęcie, o urządzeniach treningowych, o urządzeniach sportowych, które mogą pomóc zarówno od strony takiej trenerskiej, jak i zawodniczej. Więc jesteśmy dzisiaj i myślę, że najbliższe kilkadziesiąt minut poświęcimy sobie na to, żeby przelecieć dość szybko przez najważniejsze aspekty takich urządzeń, hardware'ów, które mogą być przydatne w treningu sportowym. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, to chciałbym Cię serdecznie poprosić o to, że jeżeli ten podcast Ci się podoba, jeżeli korzystasz na tej wiedzy, która tutaj jest, jeżeli podobają Ci się rozmowy z gośćmi bądź moje solowe wywody, to kliknij subskrybuj na Spotify bądź obserwuj. Dokładnie nie pamiętam, jaka tam jest forma właśnie tej subskrypcji, ale będę Ci bardzo wdzięczny za to, jeżeli zostawisz takiego przysłowiowego suba pod naszym podcastem. Jeżeli udostępnisz też to, że go teraz słuchasz, możesz na przykład na Instagram Stories wrzucić dosłownie grafikę, udostępnić bezpośrednio z Spotify i pokazać znajomym, że może warto posłuchać, może faktycznie są tu jakieś wartościowe treści. Jeżeli chcesz być w ogóle na bieżąco z tym, co się dzieje w Rusz się zdrowo i ogólnie w całych tych działaniach, to serdecznie zapraszam Cię też do subskrybowania Facebooka, do obserwowania Instagrama, do dołączenia do mailingu i chociażby zasubskrybowania też kanału na YouTube, bo też tam się trochę dzieje. Wszystkie linki znajdziesz oczywiście poniżej w opisie tego podcastu. My tymczasem przechodzimy sobie do meritum, do tematu, dla którego spotkaliśmy się tutaj, czyli po co w ogóle są urządzenia treningowe, co one nam mogą wnieść do treningu, czym się różnią od aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Na początek, aplikacja kontra fizyczne narzędzie. Jest wiele rozwiązań, które mogą ułatwić niektóre rzeczy w kontekście na przykład analizy biomechaniki. Są specjalne aplikacje, o których wcześniej omawiałem, które umożliwiają nagrywanie w zwolnionym tempie, potem analizowanie tego ruchu, rysowanie sobie odpowiednich kątów, wektorów ruchu i tak dalej. A z drugiej strony mamy bezpośrednio urządzenia, które to mierzą, jakimi są na przykład akcelerometry, które zbierają dane z żyroskopów, na przykład odnośnie tego, w którym kierunku, jak szybko odbywa się ruch, ile tego ruchu jest. Dane z tych akcelerometrów możemy zbierać, analizować i mieć takie bardzo obiektywne dane. Z kolei te dane, które sobie wyznaczymy za pomocą chociażby na przykład kamery, która będzie nagrywała w zwolnionym tempie, nie zawsze będą tak mocno obiektywne jak to, co zbierzemy akcelerometrami. Oczywiście każde urządzenie ma swoje jakieś tam granice błędu. Niemniej jednak to porównanie służy temu, że nie ma rozwiązań lepszych i gorszych. Aplikacja będzie świetna do tego, żeby ją bardzo szybko zastosować w tak zwanym trybie on-field, czyli jesteśmy na boisku, jesteśmy na stadionie, jesteśmy w lesie, wyciągamy telefon, który już nagrywa w tym slow-mo, nagrywamy, analizujemy, wynik mamy od razu, możemy już wprowadzać jakieś korekty. Dane z akcelerometrów niestety trzeba przerobić i tak jest z większością urządzeń, że te dane, które dzięki nim zbierzemy, te rzeczy, których się dowiemy, one wymagają dość cierpliwej i skrupulatnej analizy, żeby faktycznie coś ciekawego z tego wyciągnąć. Więc w skrócie, odpowiadając na to, co jest lepsza aplikacja czy urządzenie fizyczne, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak na większość rzeczy niestety w tym podcaście. No ale co na to poradzę. Pojawia się jedynie problematyka kosztów. Aplikacje są zazwyczaj po prostu tańsze i łatwiej dostępne w przypadku na przykład takiej analizy biomechanicznej. Więc to jest rzecz, na którą warto na pewno zwrócić uwagę przy wyborze tych narzędzi, które mają być nam pomocne, których będziemy używać na co dzień, ale nie brałbym jakby tego za najważniejszy punkt na naszej liście za i przeciw. Jeżeli już jesteśmy przy tych pomiarach, przy tym, który jest bardziej obiektywny, a który mniej, to w ogóle po co nam te wszystkie pomiary? Tak naprawdę cały temat sprowadza się do obiektywizacji danych. Obiektywizacji w ogóle całego procesu, standaryzacji jego i mądrego obserwowania. Obiektywizacja jest nam potrzebna głównie dlatego, żeby z całym treningiem, i nie mówię, że z naszym treningiem, z treningiem jako jednostką, jako pracy z jedną osobą, tylko ogólnie z całą koncepcją treningu sportowego, z całym tym światem treningowym, brnąć cały czas do przodu. Dzięki temu, że zbieramy dane, które analizujemy, ten postęp jest możliwy. No, myślę, że niezależnie jaki sport uprawiacie, zauważycie, że to, w którym miejscu jesteśmy z wiedzą treningową, z wiedzą dotyczącą tego, jak postępować w niektórych przypadkach, jesteśmy znacznie dalej niż 10, 15, 20 czy 30 lat temu. To, ile badania naukowe nam przyniosły, to, ile wiele doświadczeń nam przyniosło, ile pomiarów nam przyniosło, jest naprawdę nieocenione. Zbieranie i analizowanie tych danych pozwala nam na przede wszystkim lepsze zarządzanie treningiem i lepsze podejmowanie decyzji odnośnie tego treningu. I to mogę chociażby wytłumaczyć na podstawie HRV, o którym tak bardzo dużo mówię. Kiedyś tego nie było, ludzie też bez tego żyli. Ktoś powie, że ja dobrze znam swój organizm, ja się bardzo dobrze umiem wsłuchać w to, co mówi mi moje ciało i jestem w stanie na podstawie tego podejmować odpowiednie decyzje treningowe. No nie do końca. Bo niestety to, jak my odczytujemy informacje z naszego ciała, jest czasami troszeczkę zaburzone przez chociażby poziom motywacji. Przykładowo, czujesz się bardzo źle z rana, ale jesteś mega zmotywowany bądź zmotywowana do treningu. Jak odczuwasz swoje samopoczucie? Zazwyczaj starasz się troszeczkę przekłamać swój organizm, że jest lepiej niż jest faktycznie, po to, żeby wykonać ten trening, bo masz na niego ochotę, bo jesteś zmotywowany, zmotywowana do tego, żeby go zrealizować. I tu pojawia się problem, bo jeżeli takie sytuacje zdarzają się często, a te wahania chociażby motywacji są bardzo wysokie, czyli na przykład druga sytuacja, czujemy się świetnie fizycznie, ale motywacja jest na bardzo niskim poziomie, to mamy pewien taki trochę szum w obrębie całego procesu treningowego, z którego nie jesteśmy w stanie wyciągnąć pewnych wniosków. Monitorowanie HRV pozwala na podejmowanie trochę pewniejszych, trochę łatwiejszych tych decyzji właśnie odnośnie tego, czy na przykład w danym dniu ten trening jest na pewno dobrym rozwiązaniem, czy może lepiej odpuścić. A może ten trening, który zaplanowaliśmy na dzisiaj, będzie za lekki, bo jesteśmy w tak dobrej dyspozycji, w tak dobrym samopoczuciu, że możemy pociągnąć to troszeczkę mocniej i wyciągnąć więcej korzyści z tego treningu, jeżeli na przykład odpoczniemy dzień, dwa dni później. I nie mówię o tym, że same dane nam coś powiedzą, bo znowu to, że HRV nam się pokaże w takiej i takiej wartości z samego rana przy pomiarze, to nie znaczy, że to jest już wyrocznie odnośnie tego, co my mamy robić. Znowu to trzeba ze sobą zestawić, czyli te dane obiektywne z danymi subiektywnymi zestawiamy i wyciągamy dopiero z nich wnioski. Ja tu serdecznie polecam aplikacje typu chociażby HRV for Training, bądź na przykład Whoopa, który po prostu dodatkowo do pomiaru HRV wrzuca nam taką krótką ankietę odnośnie subiektywnych odczuć, która pozwala nam na jakby zebranie takiej szerszej perspektywy spojrzenia na tą poranną gotowość do treningu, bo co z tego, że tak zwane readiness będziemy mieli bardzo wysokie w kontekście samego HRV, w kontekście tego, jak zrównoważony jest układ autonomiczny, jeżeli my po prostu nie czujemy się danego dnia dobrze. Druga rzecz, na jakie pozwala nam obiektywne mierzenie pewnych parametrów, to chociażby kontrola postępów. Bez obiektywnych pomiarów ciężko badać, czy konkretne zastosowane koncepcje treningowe, konkretne podejście do treningu, czy chociażby też do procesu leczenia daje oczekiwane efekty, czy te efekty przychodzą tak szybko, jak się tego spodziewaliśmy, czy może nie. Na to właśnie pozwala nam próba wyciągnięcia takich obiektywnych danych, surowych danych i przeanalizowanie ich. Chociażby patrząc po na przykład sportach typu bieganie, kolarstwo, gdzie będziemy analizować na przykład czasy na konkretnych dystansach albo moce w konkretnych odcinkach czasowych i porównywać je ze sobą. Kiedyś pomiarów mocy nie było i w kolarstwie bardzo ciężko było w ogóle jakby zastanowić się, czy ten trening idzie w dobrą stronę, czy nie, na poziomie amatorskim. Bo nie mówię o poziomie zawodowym, gdzie mamy dostęp do badań wydolnościowych, gdzie te 20, tam 30 lat temu można było skorzystać z laboratoriów i wyciągnąć z nich trochę informacji. Wtedy mieliśmy obiektywne dane prawdopodobnie. Problem pojawił się w sporcie amatorskim, gdzie w zasadzie dostępny był tylko i wyłącznie pomiar tętna. I co? I to, że tętno mi spada, będzie pozytywnym efektem, pozytywnym objawem, czy może negatywnym? A może to, że mam niższe średnie tętno podczas wyścigu, będzie wskazywało na to, że jestem w lepszej formie, czy w gorszej? No ciężko było te dane wyciągnąć. Mając do dyspozycji mierniki mocy i chociażby dane z wyścigów, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy faktycznie ten nasz trening idzie w dobrą stronę i czy osiągamy założone cele treningowe, które gdzieś tam na początku sezonu sobie założyliśmy, zapisaliśmy w kajecie, czy może nie idzie to w tą stronę, w którą chcieliśmy i czas coś zmienić, zastanowić się, zobaczyć znowu ten trening, zobaczyć, co się działo. Jeżeli te dane zbieraliśmy, no to mamy do nich dostęp, możemy zajrzeć, możemy przeanalizować i możemy zastanowić się, co tam poszło nie tak. Kolejna sprawa to fakt, że analiza dużej ilości danych może pomagać nam w różnych patologicznych sytuacjach. Patologicznych mam na myśli przetrenowanie, mocne zmęczenie, kontuzje, przeciążenia, inne tego typu rzeczy. Chodzi mi o sytuację, w której przychodzi do mnie na przykład do gabinetu biegacz, mówi, że od dłuższego czasu boli go noga. Zaczynamy sobie badać, coś tam w badaniu, w testach różnych funkcjonalnych wychodzi i tak dalej. Tylko ja tą osobę widzę zazwyczaj pierwszy raz w życiu w tym momencie, albo może raz, dwa razy w roku. I teraz skąd ja mam wiedzieć, co może być przyczyną w przypadku tego zawodnika? Jeżeli mamy w ogóle dostęp do jakichkolwiek na przykład danych treningowych, to możemy wziąć sobie to, że tak powiem, na ruszt, odpalić jakiś program do analizy, odpalić Excela, zobaczyć znowu, co się działo, ile tego treningu było, jak szybko przyrastało obciążenie, kiedy były jakieś takie piki obciążenia, kiedy były odcinki regeneracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Analizując krok po kroku, możemy wywnioskować, czy na przykład ten ból, z którym on dzisiaj do mnie przychodzi, będzie wynikiem tego, że coś się przysłowiowo zniszczyło w jego ciele, czy może on gorzej odczytuje informacje z jego ciała i jakby ten ból, który on odczuwa, może nie do końca jest adekwatny do tego, co się dzieje w tkance, czy może faktycznie tam w ogóle są jeszcze inne problemy, na przykład związane z, załóżmy, wśród biegaczy, agresywną zmianą techniki biegu, zmianą obuwia, czegokolwiek, które wpłynęło potem na jakby na zmianę całej biomechaniki układu ruchu. Dzięki temu, że dany zawodnik będzie zbierał jakiekolwiek dane treningowe, to może to nam pomóc chociażby w diagnostyce, w ocenie tego, gdzie leży przyczyna. Czy to jest przyczyna wynikająca z tego, że nie wiem, on nie dbał o siebie ogólnie, spał za mało, czy może trenował za ciężko, trenował w nieodpowiednich momentach, albo ta progresja obciążeń zawiodła. Cokolwiek. Rzecz najważniejsza w kontekście tych pomiarów to to, że jest nam potrzebna jakość. To, że mamy dany pomiar, na razie nic nie znaczy. Ten pomiar musi być jakościowy, czyli jeżeli używamy danego urządzenia treningowego, to one powinno być stabilne, czyli dzisiejszy wynik A równa się wynikowi jutrzejszemu A i za tydzień też ten wynik to będzie A, a nie nagle się pojawi jakiś, brzydko mówiąc, z dupy wynik B. To jest bardzo łatwe do odniesienia w przypadku chociażby mierników mocy w kolarstwie, o których powiemy sobie troszeczkę później, a w zasadzie dosłownie za chwilę. Bo jeżeli chodzi o pomiary mocy, to uważam, że jest to jedno z najważniejszych narzędzi, hardware'ów treningowych w treningu kolarskim i w treningu triatlonowym. To, co dzisiaj sobie powiemy o pomiarach mocy, to tylko tak naprawdę delikatne wprowadzenie do tematu. Nie chciałbym jakoś za bardzo wyczerpywać pomiaru mocy, dlatego że planujemy gdzieś tam osobny odcinek na ten temat, porozmawiać sobie bardzo obszernie na ten temat, porozmawiać sobie o pewnych wskaźnikach, o pewnych standardach pomiaru i tak dalej, więc to, co dzisiaj powiem, to będzie raczej w kontekście porównań do innych urządzeń treningowych i zaznaczenia tego, dlaczego w ogóle warto z tego korzystać. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pomiary mocy, jakie mamy na rynku, to jest ich kilka w kontekście myślenia o sposobie, w jaki oni mierzą. Po pierwsze, mamy pomiar mocy w pedałach, mamy pomiar mocy w ramieniu korby, mamy pomiary mocy w samej korbie, mamy pomiary mocy też na przykład w tylnej piaście. I teraz pytanie często, co lepsze, co gorsze i tak dalej. Ja uważam, że nie ma lepszego i gorszego, tylko musimy zdawać sobie z pewnych aspektów sprawę. Chodzi o to, że im bliżej pomiar mocy naszego ciała, czyli wkładanej tej mocy tak naprawdę w rower, tym pomiary zazwyczaj będą wyższe. Czyli jeżeli ty jeździsz na pedałach, a twój kolega jeździ na pomiarze mocy w korbie, bądź najlepiej, najłatwiej to będzie porównać z pomiarem mocy w piaście tylnej, to bardzo możliwe, że on będzie miał niższą moc, pomimo tego, że generujecie na przykład taką samą na poziomie stopa pedał. Chodzi o to, że do momentu, zanim czujnik wykryje moc, siłę w obrębie tylnej piasty, dochodzi do całkiem sporych strat energii, chociażby na napędzie, nagięciu się materiałów i tak dalej, i tak dalej. Więc im bliżej naszego ciała ten miernik, tym on będzie wykazywał jakby bardziej adekwatne wyniki, prawdopodobnie, w stosunku do tego, co faktycznie, ile pracy faktycznie wkłada nasze ciało w tą jazdę na rowerze. To nie ma tak naprawdę znaczenia, bo najważniejsze jest to, żeby trenować na jednym i tym samym pomiarze mocy i względem niego porównywać sobie dane, ale to jest ważne w kontekście tego, że jeżeli na przykład kiedyś będziecie zmieniać sobie pomiar mocy, to nie zdziwcie się, jeżeli na przykład będzie wam się wydawało, że jesteście nagle słabsi po przesiadce na inny pomiar mocy, bo on po prostu może pokazywać troszeczkę inne wartości niż poprzedni. Tak samo jeżeli macie dwa rowery, 3, 4, 5, 6 rowerów, dążyłbym do tego, żeby mieć chociażby pomiary mocy z tej samej marki. Żeby nie bawić się już w ustawianie odpowiednich stref na każdy rower osobno tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestie cenowe, różnice takie mocno techniczne, to o tym w zupełnie innym odcinku, gdzie rozłożymy sobie te pomiary mocy na czynniki pierwsze, na takie dosłownie atomy. Dlaczego w ogóle pomiary mogą się rozjeżdżać w wartościach? No głównie z tego względu właśnie, że pojawiają się różne straty energii w zależności od tego, gdzie jest umiejscowiony. Druga sprawa. Będą pojawiały się różne wyniki również dlatego, że są zastosowane po prostu inne rozwiązania pomiarowe. I na to nie mamy wpływu. Po prostu to, co kupimy od producenta, bierzemy, używamy i staramy się korzystać raczej z tego samego pomiaru przez jak najdłuższy czas, żeby te dane faktycznie móc potem dość, znowu powtórzę to słowo, obiektywnie analizować w długiej przestrzeni czasu. Najważniejsza rzecz w pomiarze mocy, jeżeli chodzi o różnice w pomiarach, to jest to, żeby pomiar znowu był stabilny. I to jest to, o czym dosłownie chwilę temu mówiłem, o tej stabilności pomiarów w urządzeniach. Chodzi o to, że jeżeli twój miernik mocy, załóżmy, masz go w pedałach, pokazuje dzisiaj 300 W, a ty jutro jedziesz z tą samą mocą, wkładając tyle samo pracy w kręcenie pedałów, a on pokazuje już na przykład 290 W, a 5 dni później on pokazuje 310 i tak się to non-stop zmienia, to jeszcze nie jest problem, bo to jest różnica na poziomie 10 W. 10 W, szczerze mówiąc, jeżeli zawodnik jest odpowiednio mocny, to jest to dla mnie taki błąd statystyczny, który ja sobie wyrzucam, który mnie nie interesuje. I jakby poprawa pewnych parametrów o 10 W też nie jest jakaś dla mnie super satysfakcjonująca, z tego względu, że po prostu zdajemy sobie sprawę, że to może być kwestia błędu pomiarowego. Ale jeżeli te wartości już się rozjeżdżają dosyć mocno, na przykład od 10, 15, 20% względem siebie, czyli dzisiaj 300 W, jutro 270, a za tydzień będzie 330, to robi to już sporą różnicę, bo nie jesteś w stanie trenować w sposób, nie wiem jak to określić, myślę, że dobrym określeniem tu będzie w sposób stabilny. Czyli chcąc jeździć na przykład kilka razy z taką samą mocą, nie jesteś w stanie tego zrobić, ponieważ twój miernik będzie ci pokazywał za każdym razem inną wartość. I będziesz się dziwił, że kurczę, dzisiaj mi się niby dobrze kręci, a moc jakaś niższa, a tętno wysokie i o co w ogóle chodzi. Więc to, na co bym zwracał uwagę przy zakupowaniu mierników mocy, to na to, żeby ta granica błędu pomiarowego była jak najniższa. Chociaż to, co te mierniki mają tam potem wypisywane w opisach technicznych, to też nie zawsze będzie adekwatne do tego, co się sprawdza w praktyce i to mówię już tak z doświadczenia. Więc ja bym po prostu polecał brać mierniki mocy, które są sprawdzone. Unikałbym raczej chińskich aliexpressowych rozwiązań. Stawiałbym na marki, które już są od dłuższego czasu na rynku i z nich korzystał. Bądź chociażby z polskiej marki Inpeak, na której miałem okazję pracować z niektórymi zawodnikami i naprawdę te pomiary mocy są świetne. Dobrze działają, stabilnie, nie ma większych problemów. Ja szczerze mówiąc wolę je bardziej niż chociażby Stagesa. Nie wiem czy wiecie, ale jest coś takiego jak pomiar mocy biegowy. Nie wiem, czy są inni producenci w tej chwili oprócz marki Stryd. Jeżeli są, to dajcie koniecznie znać w jakichś tam komentarzach, wiadomościach prywatnych, gdziekolwiek. Ja chętnie się zapoznam. Na razie ten, który ja gdzieś tam kiedyś miałem okazję poznać, zobaczyć jak działa, to jest właśnie Stryd. I teraz pytanie, czy pomiar mocy w bieganiu jest potrzebny czy nie? Tak moim zdaniem, nie będę się tutaj jakoś strasznie wymądrzał, trenerem biegania nie jestem, ale współpracuję trochę na poziomie jakby fizjoterapii z biegaczami, więc jestem w stanie od swojej strony coś tam na ten temat powiedzieć. Ja uważam, że brzydko mówiąc przysłowiowemu Januszowi nie jest to potrzebne. W sporcie zawodowym, czy chociażby do jakiejś tam rozszerzonej diagnostyki, fajnie, czemu nie? Problem polega na tym, że te pomiary mocy biegowe nie są jakoś super obiektywne w pomiarach. No niestety to jest czujnik, który bardziej opiera się na tym, co się z nim samym dzieje, niż na tym, jakie siły na niego oddziałują. To temat może też do rozwinięcia gdzieś tam na przyszłość. Nie chciałbym się zagłębiać jakby w technologiczne aspekty tego pomiaru mocy. Niemniej jednak on jest w stanie dostarczyć fajnych, ciekawych informacji dotyczących naszego biegu. Jednak są to rzeczy, które nie do końca przeciętnemu biegaczowi, nawet na wysokim poziomie, są potrzebne do analizy. Po pierwsze, do sterowania treningiem biegowym w zupełności wystarcza tempo wraz z tętnem. Tutaj ta sytuacja jest troszeczkę inna niż w kolarstwie, gdzie jednak biegacz jest troszeczkę mniej wrażliwy na czynniki zewnętrzne, typu deszcz, wiatr, nawierzchnia i tak dalej. O ile nawierzchnia i tam mocniejszy wiatr jest jeszcze w stanie coś tam zmienić, o tyle pozostałe rzeczy, które oddziałują na nas w trakcie biegania, nie są aż tak istotnymi czynnikami, które by miały zmieniać wyraźnie ten pomiar tempa biegowego. Więc jeżeli chodzi o tempo biegowe, to bliżej temu na pewno jest do obiektywności pomiaru mocy niż do obiektywności tętna, w mojej opinii, które potrafi się bardzo mocno zmieniać na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca i tak dalej. I tak naprawdę ciężko znaleźć dla siebie odpowiedniej intensywności czasem na tym tętnie. Tempo biegowe jest też dobre do kontroli postępów, jeżeli wybierzemy sobie odpowiednią trasę. A tutaj w bieganiu, o ile nie biegamy jakichś bardzo długich biegów ultra, no to mamy trochę łatwiejszy temat, bo tak naprawdę testy, badania, jakby takie terenowe, które będziemy wykonywali, one nie będą bardzo długie, nie będą wymagały nie wiadomo jak długich pętli, bo wystarczy kilometr, 5 kilometrów, dyszka, może półmaraton, może gdzieś tam maraton, ale to już zazwyczaj na zawodach, na jakichś tam certyfikowanych trasach. Do dychy bez problemu można robić na bieżni, gdzie jesteśmy tak naprawdę wyizolowani od wielu czynników zewnętrznych, które już ten pomiar mogą zaburzyć. No poza może jakimś tam mocnym wiatrem, ale to jak dobierzemy odpowiedni dzień do tego testu, to już też minimalizujemy troszeczkę jego wpływ. To, co chcę przez to powiedzieć, to to, żeby w bieganiu, szczerze mówiąc, nie kierować się jakoś super nowinkami w kontekście pomiarów mocy. Na razie byłbym ostrożny i z dużą rezerwą patrzył na takie rozwiązania, a skupił się głównie na pracy w obrębie tętna i tempa biegowego, które w połączeniu ze sobą będą bardzo fajnym, obiektywnym narzędziem do kontroli treningu w czasie rzeczywistym, do analizy tego treningu, do planowania też tego treningu. To, co nam może dać taki stryd, czy też niektóre akcelerometry, niektóre paski tętna z wbudowanymi akcelerometrami, to są dane chociażby odnośnie czasu kontaktu z podłożem, długości kroku, oceny obciążenia stopy, balansu itd., itd. Tylko znowu, przeciętnej osobie, która sobie gdzieś tam rekreacyjnie biega, która, nie wiem, na dychę nastawia się na tempo w okolicach chociażby 45 minut, to nie są jakieś super potrzebne dane. Tu trzeba się skupić po prostu na robieniu roboty treningowej, a to są rzeczy, które możemy raczej analizować pobocznie, bo indywidualność jakby całej biomechaniki w obrębie biegania jest na tyle duża, że do tych danych to raczej lepiej jakby siadał specjalista niż osoba, która nie ma doświadczenia w pracy z takimi parametrami. Ja nie mówię, że to nie jest potrzebne, bo to są fajne rzeczy, które możemy sobie chociażby analizować znowu w gabinecie fizjoterapii, kiedy mamy jakieś problemy, które może analizować dobry trener biegania, który się faktycznie na tym zna i nie będzie przekorygowywał danego zawodnika w jakieś wyidealizowane wzorce. Fajnie to zbierać, czemu nie, ale nie skupiałbym się jakoś bardzo na tym, poza jakimiś takimi podstawowymi parametrami, żeby po prostu doprowadzić mniej więcej to do standardowych chociażby wartości dla naszego tempa, dla naszego poziomu i tak dalej. I mówię tu o kadencji, o czasie kontaktu z podłożem, mniej więcej te parametry będą dość istotne, a reszta łącznie nawet z balansem, nad którym często, że tak powiem, nasi pacjenci trochę się rozwodzą i widząc, że tam Garmin pokazuje, że balans czy tam równomierność, już nie pamiętam, jak dokładnie ten parametr jest nazwany, wskazuje, że jest na przykład 45 do 55. No szczerze, dla mnie to nie jest żadna informacja. Jeżeli by to była różnica na poziomie 15-20%, to zaczyna nam to coś mówić. Jeżeli to jest te 5%, to szczerze mówiąc, po pierwsze, weźmy pod uwagę błąd pomiarowy, po drugie, weźmy pod uwagę to, co ciało przeszło przez całe życie i jak ono się do tego musiało zaadaptować, skompensować. Po trzecie, weźmy pod uwagę to, ile ktoś biega, jak biega, kiedy biega i kiedy ten pomiar był tak naprawdę zrobiony. Jeżeli już jesteśmy już przy bieganiu, też wspomnieliśmy sobie o tych pomiarach mocy, o tych różnych czujnikach wykorzystywanych przy bieganiu, to nie sposób nie wspomnieć o pomiarze tętna, który tak naprawdę od lat wielu jest jednym z ważniejszych narzędzi treningowych i chociaż w kolarstwie w ostatnim czasie odchodzi trochę do lamusa, niesłusznie oczywiście, powiem moim zdaniem, bo jakby ignorowanie tętna, ignorowanie wartości, jaką może nam dać w kontekście treningu, jest totalną głupotą i to, że są mierniki mocy, to nie znaczy, że mamy przestać korzystać z mierników tętna. Mierników, tak się raczej nie powinno mówić. Raczej mówimy pulsometry, sporttestery i tak dalej. Jeżeli chodzi o rodzaje pomiaru tętna, to w zasadzie takie standardowe w tej chwili dostępne na rynku, to jest optyczny i EKG. Optyczny to są te, które często macie w zegarkach, na nadgarstkach. To są czujniki typu Wahoo Tigr X chyba, jeśli dobrze pamiętam. Polar OH1 chyba. No pomiary typu EKG to są te klasyczne opaski na klatkę piersiową, które po prostu sczytują czynność elektryczną naszego serducha. I teraz pytanie, co lepsze? No zdecydowanie w kontekście obiektywności jakości pomiaru będą lepsze opaski na klatkę piersiową. Czujniki optyczne, one są fajne, bo często są wygodniejsze w użyciu, wygodniejsze w dezynfekcji itd., itd., ale w większości przypadków nie przynoszą nam na tyle dobrego, stabilnego pomiaru, co opaska na klatkę piersiową. To też pewnie większość z Was już zauważyła. Jeżeli chcemy sobie pobiec na przykład z zegarkiem na ręku, który ma ten czujnik optyczny, to przy odpowiednim zamaszystym ruchu naszej dłoni ten pomiar po prostu się totalnie rozjeżdża. To tętno, znaczy tętno, tętno reaguje dobrze, ale ten pomiar nie reaguje adekwatnie do tego, co się dzieje na treningu i do tego, co się faktycznie dzieje z naszym serduchem. Także jeżeli chodzi o trening, to ja zdecydowanie polecam opaskę na klatkę piersiowej. Nie kombinujemy. Na razie, szczerze mówiąc, nic lepszego nie wymyślono. No chyba, że są jakieś ciekawsze, lepsze rozwiązania, o których ja nie wiem. Może tak być. Będę wdzięczny za podesłanie. Jak zwykle, korzystajmy z wiedzy zarówno waszej, jak i mojej. Czujniki optyczne są świetnym z kolei rozwiązaniem do pomiarów związanych chociażby z monitoringiem, czyli na przykład do tego, żeby sobie rano zmierzyć HRV, albo żeby sobie tętno spoczynkowe przez cały dzień mierzyć, w ogóle tętno związane jakby takie całodzienne, bo są to pomiary, są to mierniki, które są po prostu wygodne, które nie będą nam jakoś przeszkadzały w funkcjonowaniu. No nie oszukujmy się, chodzenie cały dzień z opaską na klatce piersiowej, średnio, tym bardziej, jeżeli zacznie nam gdzieś tam przebijać przez koszulkę w pracy i ludzie zaczną się dziwnie patrzeć. Nie mówię, żeby się tym przejmować, ale po prostu uważam, że nie jest to wygodne. Druga sprawa, jeżeli chcemy zmierzyć sobie rano HRV, no kurczę, wstać, wyciągnąć z szuflady pasek, założyć go, nawilżyć, położyć, uspokoić się znowu i zrobić ten pomiar, też dużo zachodu. Opaskę możemy mieć całą dobę na sobie, włączyć tylko pomiar w odpowiednim momencie, mierzyć. Czujniki optyczne też są wykorzystywane na przykład w aplikacji HRV for Training, a w zasadzie wykorzystuje się aparat i podświetlenie naszego palca. Tak jak wspominałem we wcześniejszym podcaście, działa to naprawdę dobrze. Ja to porównuję sobie z opaską na klatkę. Te pomiary się nie rozjeżdżają o więcej niż tam 5-10%, co w przypadku mojego HRV, które jest zazwyczaj dość wysokie, jest rzeczą jakby zupełnie pomijalną na poziomie analizy. Czujniki optyczne też są fajne w kontekście treningu personalnego, czyli jeżeli przyjmujemy pacjentów, przyjmujemy klientów i chcemy, żeby oni mieli mierzone to tętno w trakcie naszego treningu, chcemy to widzieć na przykład na smartfonie, na tablecie, bądź na swoim zegarku, cokolwiek, to łatwiejsze jest założenie opaski, takie jak robi Polar czy Wahoo, na ramię, na nadgarstek, gdzieś tam na przedramię i zdezynfekowanie tego, wyczyszczenie, niż zakładanie na klatkę piersiową, bo po pierwsze klient, pacjent będzie się czuł bardziej komfortowo zakładając coś na rękę niż na klatkę piersiową, po drugie dla nas będzie to po prostu łatwiejsze w użyciu. Pomiar optyczny sprawdza się też w tych klasycznych urządzeniach monitoringowych typu Whoop czy Oura, gdzie one są wykorzystywane. I tak jak wcześniej wspomniałem, dopóki nie ma bardzo dużej ilości ruchu w obrębie tego czujnika ze strony naszego ciała, to te pomiary są dość stabilne. Jeżeli macie inne odczucia, to dajcie znać. Ja wypowiadam się na podstawie tego, co widziałem na swoich danych i tego, co widzę na danych moich podopiecznych, którzy korzystali praktycznie z tych wszystkich rozwiązań, o których tutaj wspominam. I gdzieś tam mam takie swoje pewne przemyślenia. No ale teraz pytanie, jeżeli już wiemy, o co chodzi z tym pomiarem tętna, to czy on w ogóle nam jest nadal potrzebny w 2021 czy 2022 roku, czy za 5 czy za 10 lat? Oczywiście, że jest potrzebny. To, że mamy w kolarstwie pomiar mocy, to nam daje tylko informację częściową. Daje nam informację o tym, ile pracy wchodzi w rower, tak obiektywnie. Ale nie mówi nam, jak bardzo obciążająca jest ta praca dla naszego organizmu. Z kolei samo tętno mówi nam o tym, jak nasz organizm jest obciążony pracą, ale nie mówi, ile tej pracy jest wykonane. Analiza tych dwóch parametrów i patrzenie na to, jak one się rozjeżdżają bądź zjeżdżają ze sobą, jest bardzo istotna w kontekście w ogóle całej analizy treningu. Znacznie łatwiej jest przeanalizować trening, kiedy mamy dostęp do pomiaru mocy i do pomiaru tętna, niż tylko do jednego parametru. I nawet jeżeli mamy tylko pomiar mocy, to nie znaczy, że to jest lepiej, niż jakbyśmy mieli tylko pomiar tętna, bo my nadal mamy tylko jedną informację, jakie jest obciążenie zewnętrzne bądź wewnętrzne, ale nie mamy informacji, co się dzieje w kontekście całego organizmu, całego ekosystemu, na przykład rower człowiek. Te korelacje, zależności pomiędzy sobą tych dwóch parametrów są najważniejsze chociażby w kontroli zmęczenia, gdzie obserwujemy sobie, jak na przykład przy tym samym obciążeniu zaczyna nam mocno tętno wzrastać, albo przy ocenie tego, na jakim poziomie zmęczenia jesteśmy, Przechodzenie tego, co działo się z naszym organizmem w kontekście jakiejś choroby, osłabień i tak dalej, gdzie to tętno też się zmienia. Jeżeli mielibyśmy dostęp tylko na przykład do tętna, a nie patrzyli, załóżmy, w bieganie na przykład na tempo biegowe, no to wiemy, że dzisiaj było wyższe. Ale było wyższe, bo co? Bo szybciej biegliśmy, bo się gorzej czuliśmy, bo się lepiej czuliśmy, bo jesteśmy bardziej wypoczęci, bo jest większa aktywność układu współczulnego, przywspółczulnego i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo. Jeżeli mamy dostęp do na przykład pomiaru tempa biegowego, wiemy, że biegliśmy tak jak wczoraj, to 5-0, a tętno jest o 10 BPM-ów większe, no to zaczynamy interesować się tym, że dobra, ten jeden czynnik, czyli zwiększenie intensywności odpada, bo intensywność była ta sama. Teraz zastanawiamy się, co działo się z naszym organizmem, że to tętno wzrosło. Może być tak, że jest to taki klasyczny, normalny, po prostu normalna zmienność tętna w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, bo to się dzieje. Ale może być tak, że jeżeli to tętno będzie trochę rosło znowu w kolejnym dniu, albo będzie ten wzrost się utrzymywał, że może coś się dzieje w kontekście zmęczenia. Także analiza dwóch parametrów znacznie ułatwia obserwowanie tego, co się dzieje po prostu w naszym procesie treningowym. I polecam naprawdę korzystanie z tych pomiarów i patrzenie na nie zawsze całościowo, a nie tylko pojedynczo, wybiórczo. Idąc tym tokiem dalej, przechodzimy do urządzeń monitorujących, do urządzeń przeznaczonych do monitoringu sportowego. W kontekście takim zdrowotnym, w kontekście gotowości do treningu i tak dalej. Nie mówię tu o narzędziach wykorzystywanych na przykład w sportach zespołowych, o urządzeniach GPS do zbierania danych, o innych tego typu rzeczach. Mówię tu o urządzeniach typu Whoop czy na przykład Oura Ring, które pomagają nam w śledzeniu aktywności naszego organizmu w ciągu dnia i gotowości do podjęcia jakiegoś tam wysiłku. Czy one w ogóle są warte uwagi, czy nie? Po pierwsze, czym one są? Whoop to jest w skrócie opaska, którą się nosi na naszym ciele, nadgarstek, przedramię, ramię, cokolwiek. Cały czas monitoruje pracę naszego serca, na tej podstawie zbierając ogrom danych, analizuje chociażby zmienność rytmu zatokowego serca, analizuje tętno spoczynkowe, tętno w nocy itd., itd. Sporo tych danych zbiera. Dodatkowo długość snu, fazy snu, to ile było ruchu w trakcie snu itd., itd. znowu. Do tego są dodawane różne ankiety, które zawodnik wypełnia i na podstawie wszystkich tych danych on ocenia gotowość do podjęcia wysiłku, tak zwany readiness. Każdy z urządzeń zazwyczaj ma jakiś tam swój wskaźnik. W przypadku Whoopa jest to, jeśli dobrze pamiętam, recovery po prostu od 0 do 100%. W przypadku Oury chyba readiness, jeśli dobrze pamiętam. Też od 0 do 100%. Oura Ring to jest taki pierścień, który też ma właśnie czujnik optyczny, czujnik temperatury i zbiera te dane, te same w zasadzie co Whoop, dodatkowo tylko chyba ma temperaturę i analizują je w kontekście całego dnia, tygodnia, miesiąca i tak dalej, wskazując nam na to, czy warto, żebyśmy teraz podjęli mocniejszy wysiłek, bądź na przykład zrobili sobie dzień odpoczynku i tak dalej. W skrócie wskazują poziom naszego wypoczęcia, tak by, myślę, można było to nazwać. W czym one są lepsze od standardowego monitoringu? Taki, który ja często w cudzysłowie reklamuję, czyli zwykły arkusz, wypełnianie pewnych rubryk, ankiet i dopisywanie tam tętna czy HRV. No w tym, że są wygodniejsze, bo po prostu te urządzenie zakładamy. Jeżeli nie mamy jakiejś tam nadwrażliwości na takie rzeczy, to nosimy to całą dobę. No i tylko raz po raz spoglądamy w aplikację, wypełniamy jakąś tam ankietę i mamy temat załatwiony. Nie musimy martwić się tym, że dobra, o, rano muszę zrobić pomiar, muszę go potem wpisać do tabelki i tak dalej, tylko urządzenie załatwia temat za nas. Więc to jest kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli macie zbędne tam dobre parę stówek, no to ja bym kupował, szczerze mówiąc, ale jeżeli chcecie oszczędzić, to w zupełności wystarczy arkusz Google, Excel, cokolwiek i chociażby aplikacja typu Cubios HRV bądź HRV for Training. HRV for Training jest płatne, Cubios jest darmowy, mniejsza o to. Problem z urządzeniami monitorującymi jest taki, że w kontekście analizy HRV nie mamy pewności, skąd on wziął ten pomiar. W sensie wiemy, że on cały czas mierzy, ale nie wiadomo tak naprawdę, czy ta wartość, którą on nam poda, jeżeli chodzi o HRV, to jest jakaś wartość krytyczna z nocy. Najwyższa, najniższa, czy może średnia, czy może ileś godzin przed obudzeniem i tak dalej, i tak dalej. I to wpływa na to, że w przypadku, kiedy na przykład ta noc jest bardzo zmienna pod kątem HRV, to może być nie do końca adekwatne w stosunku do tego, co faktycznie nasz organizm w takim spoczynku odczuwa. Ja jestem raczej zwolennikiem pojedynczego pomiaru, bądź uśrednionego na przykład z całej nocy. Każde urządzenie ma jakieś tam swoje sposoby przeliczania, swoje sposoby pomiarów, więc trzeba po prostu zajrzeć do instrukcji, do stron supportu i sprawdzić, jak to wygląda, żeby mieć po prostu świadomość, skąd te dane są zabierane i które są brane pod uwagę. Z dodatkowych rzeczy, które w ogóle nam mogą pomóc w treningu. I teraz przechodzimy w zupełnie inny temat, który dziś tam ruszyliśmy na samym początku. I to jest rzecz, którą każdy z nas prawdopodobnie ma w kieszeni. Telefon i aparat w nim zawarty. Nie znam telefonu, który był produkowany w 2021 roku. Dobra, może telefon to tak, ale smartfona, który nie miałby możliwości nagrywania w slow motion, w zwolnionym tempie. Najczęściej w dzisiejszych czasach to jest już 240 klatek na sekundę w HD. W zupełności wystarczająca jakość, w zupełności wystarczający poziom jakby klatkarzu do tego, żeby dobrze przeanalizować biomechanika. Kto powinien z tego korzystać? Ja uważam, że praktycznie wszyscy. Kolarze? Jak najbardziej. Nagrywajmy się, jak zjeżdżamy, jak jedziemy, analizujmy, co się dzieje z naszym ciele, szukajmy pewnych zaburzeń. Biegacze? No, analiza techniki biegu, jakby kinematyki całego biegu, nieoceniona w kontekście po pierwsze prewencji kontuzji, po drugie zwiększenia ekonomiki biegu, po trzecie przyspieszenia tego biegu i eliminowania jakichś tam większych błędów. W przypadku jakichkolwiek innych sportów, czy to zespołowych, czy niezespołowych, technicznych, nietechnicznych, po prostu nagranie, zwolnienie tego 8-16 razy i obejrzenie klatka po klatce potrafi nam naprawdę znacznie więcej uwidocznić, niż po prostu patrzenie, jak ktoś uprawia sport. Dla mnie jako fizjoterapeuty, w takim kontekście terapeutycznym, nagrywanie w slow-mo to jest praktycznie codzienność. Czy to ćwiczenia, przysiad, martwy ciąg, jakieś tam różne specyficzne ćwiczenia dla danego sportowca, czy to nagrywanie biegu, czy to nagrywanie jazdy na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Biorę sobie to potem, że tak powiem, znowu na ruszt, analizuję, patrzę, co tam się dzieje i jestem w stanie już jakieś wstępne wnioski z tego wyciągać, patrzeć, gdzie są jakieś deficyty, na przykład ruchu, gdzie są deficyty obciążenia, gdzie pojawia się w ogóle problem z tym obciążeniem, gdzie na przykład jedna z kończyn trochę ucieka od obciążania się, a potem to potwierdzamy za pomocą innych urządzeń. Problem jest taki, że często przy tym analizowaniu za bardzo się skupiamy na szczegółach. To, że komuś tam delikatnie ucieka noga, to już nie znaczy od razu, że tam jest jakiś bardzo duży problem. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, żeby te pomiary, te nagrania, które sobie zrobimy, analizować dość mocno globalnie. I mówię tu w kontekście analizowania tego, biorąc pod uwagę historię kontuzji, historię sportową, treningową, to jakie obciążenia tam występują w treningu, to jakie sporty wcześniej dana osoba uprawiała i tak dalej, i tak dalej. Bo to, że komuś lekko jedna noga ucieka, to nie znaczy, że to jest już od razu źle. I to jest rzecz, o którą mam trochę pretensję do środowiska trenerów i fizjoterapeutów, że za bardzo czepiamy się małych szczegółów bez poznania pełnego kontekstu. Ja nie mówię, że szczegóły grają dużą rolę, bo często grają, ale jeżeli nie poznamy obszernie danego zawodnika, obszernie danej osoby, to ciężko wyciągnąć z tego jakiekolwiek obiektywne wnioski. No nie oszukujmy się. W tych obiektywnych wnioskach nam w gabinecie fizjoterapii biegacza pomaga jeszcze jedno urządzenie, o którym myślę, że warto wspomnieć. Jest to czujnik siły izometrycznej, Active 5. Dość proste, prowizoryczne urządzenie. Nie ma jakiejś super dokładności pomiarowej, ale w skrócie, jest to czujnik, który po prostu mierzy siłę nacisku. On nam pomaga potem w analizowaniu tego, czy rzeczy, które zauważyliśmy na przykład w testach, które zauważyliśmy właśnie w nagraniach w zwolnionym tempie, faktycznie mają odzwierciedlenie w tym, że gdzieś brakuje siły. One też są świetne do tego, żeby prowadzić w ogóle z nimi trening izometryczny. Jeżeli znowu macie kilka wolnych stówek, polecam sobie zamówić coś takiego. Bardzo fajnie urozmaica trening taki domowy z wykorzystaniem własnej masy ciała, czy tam na przykład treningu izometrycznego. Nie jest to urządzenie tanie, w tej chwili chyba około 800 to kosztuje. Nam się to bardzo dobrze sprawdza. Ja z tego często korzystam, porównując na przykład sobie siłę mięśniową lewej, prawej strony, potem analizując to, co się dzieje w testach. Można dzięki temu wyciągnąć trochę lepsze wnioski, trochę pełniejszy znowu obraz o danej sobie i łatwiej znaleźć jakieś deficyty siły i zobiektywizować te pomiary. Bo ja nie mówię, wezmę sobie ręką, sprawdzę, czy mięsień jest silny, ale nigdy nie mam pewności, czy robię to z taką samą siłą. Active 5 pomaga po prostu w zobiektywizowaniu tego pomiaru. Jakkolwiek. On nie jest, mówię, jakiś super dokładny w tych pomiarach, ale gdzieś tam do 5-10% przy zachowaniu odpowiedniego standardu pomiarowego, czyli dopasowaniu pozycji, zdjęciu obuwia na przykład w przypadku butów i tak dalej, daje naprawdę fajne wyniki, fajne efekty. No i tak naprawdę z takich najważniejszych rzeczy, urządzeń, z których ja przynajmniej korzystam w mojej codziennej pracy, no to to jest wszystko. Teraz pytanie, czy to faktycznie jest wszystko? No nie, bo tych urządzeń to jest naprawdę masa. Jest ich pełno na rynku i tak naprawdę to, z czego my korzystamy, powinniśmy dopasowywać względem w ogóle naszych potrzeb. Uważam, że kupowanie sprzętu, bo może się kiedyś przyda, albo bo fajnie wygląda, albo bo widziałem, że jest super, niespecjalnie ma sens. Najpierw zastanówmy się, co nam jest w ogóle potrzebne i wtedy dopiero to kupujmy. W przypadku kogoś, kto trenuje tylko i wyłącznie kolarstwo, no zakupywanie na przykład Active 5 czy maty skocznościowej czy czegokolwiek zazwyczaj nie ma tego sensu. Kup sobie pomiar mocy, kup sobie pulsometr i działaj na tym. Dopiero później zastanów się nad tym, czy może jesteś w stanie coś zmienić w swoim treningu dzięki innym urządzeniom. Czy jesteś w stanie zrobić coś jeszcze, żeby popchnąć ten trening trochę do przodu, bądź lepiej go analizować na przykład. Bo tu też pojawiają się potem bardzo drogie bajery, typu na przykład force plates, które kosztują tam po kilkadziesiąt tysięcy złotych, jakieś maty skocznościowe właśnie. Też na przykład fajny jest bardzo zestaw czujników, akcelerometrów, w zasadzie Leomo. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jakiej narodowości jest ta firma. Aczkolwiek są to czujniki przeznaczone dla kolarzy i dla biegaczy do pomiaru biomechaniki w czasie rzeczywistym. Czyli one analizują to, jakie jest na przykład zgięcie w waszym kolanie, jak bardzo buja się miednica, w kontekście chociażby produkowanej mocy czy tętna, jakie zaczyna się u was pojawiać. Także to są naprawdę świetne rzeczy, które na odpowiednio wysokim poziomie mogą być bardzo przydatne, tylko raczej te drogie urządzenia, te bardzo specjalistyczne, są przeznaczone głównie dla specjalistów. Nie kupowałbym platformy dynamometrycznej do wykorzystania tylko i wyłącznie dla siebie, no chyba, że mam zbędne naprawdę tysiące złotych czy dolarów. Nie kupowałbym też maty skocznościowej po to, żeby sobie raz w miesiącu na niej skoczyć i sprawdzić, czy ta wysokość skoku jest większa czy mniejsza, czy może zmienił się trochę rozkład obciążeń, cokolwiek. Jeżeli chcecie wykonać taki pomiar, to udajcie się do specjalisty, on wam go udostępni, zrobi z nim go z wami, będzie miał większe doświadczenie w analizowaniu w ogóle wyników i wyjdzie was to znacznie taniej, nawet jak kilka razy w roku pójdziecie. Tak samo kupowanie, nie wiem, urządzeń do badań wydolnościowych, które będą analizowały wentylację, no mija się z celem. Po prostu idziemy na badania wydolnościowe, płacimy te kilka stówek i mamy wyniki wraz z komentarzem od osoby, która robi to na co dzień i która jakby zna standardy tych pomiarów, jest w stanie to odnieść do waszego sportu, do waszych celów treningowych czy do przeszłości treningowej. No i w zasadzie to puenta jest taka, że urządzenia, podobnie jak aplikacje, choć zazwyczaj trochę lepiej, pomagają nam w progresowaniu z treningiem, w napieraniu naprzód w ogóle z całą koncepcją treningu sportowego, z rozwojem sportowym. Gdyby nie urządzenia, gdyby nie pomiary, to tak naprawdę nie byłoby nas tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie i nie łamalibyśmy za chwilę 2 godzin w maratonie chociażby. No nie oszukujmy się, bez odpowiednich technologii, bez odpowiedniego treningu, który jest dobrze analizowany, dobrze kontrolowany, nie byłoby to na ten moment możliwe. Co będzie za 10, 15, 20 lat? Nie wiadomo tak naprawdę. To o tym się przekonamy właśnie za te 15, 20 lat. Ja Was chciałbym zostawić z taką refleksją, tylko żeby zawsze zastanawiać się, czy musimy korzystać ze wszystkiego, czy nie wystarczy nam prosty, zwykły jeden pomiar jakiegoś parametru i nauczenie się analizowania go i kontrolowania go, zanim przejdziemy na kolejne. Dlatego nie zawsze jestem zwolennikiem na przykład pomiarów mocy u bardzo początkujących kolarzy, mimo że te pomiary mocy są bardzo łatwo dostępne. Tu działajmy raczej w myśl takiej zasady podstawy do perfekcji, gdzie szlifujemy naprawdę te podstawy, które są znane od lat, do poziomu perfekcyjnego, a potem szukamy nowych rozwiązań, szukamy nowych rzeczy, które nam pomogą w tym treningu i w naszym rozwoju sportowym. Nie mówię, że to ma trwać lata, ale chociażby jeżeli zaczynamy uprawiać kolarstwo, to pojeździmy te kilka miesięcy na samym tętnie, czy nawet na samych odczuciach. Nauczmy się czuć organizm, bo ja mam taką obserwację, że osoby, które od samego początku jeżdżą na pomiarach mocy, one na przykład nie są w stanie wyegzekwować od siebie jakby informacji, odczuciu dotyczącego danego wysiłku. Ja się pytam, słuchaj, jak ty się czujesz w skali od 0 do 10? On nie jest w stanie powiedzieć. On jest w stanie powiedzieć, że słuchaj, jadę tak, jakbym jechał na 200 W, ale nie jest w stanie powiedzieć, czy jest to na przykład 2 RPE, 3 RPE, czy może 10 RPE. No, dla mnie to jest sytuacja chora, bo to jest osoba, która dość szybko skończy karierę sportową z racji tego, że po pierwsze nie będzie mu sprawiała radości, po drugie nie będzie miał kontaktu jakby na poziomie głowa, ciało. Więc idziemy krok po kroku z tym treningiem do przodu, działamy, rozwijamy się, ale wszystko na spokojnie. Ja bardzo Ci dziękuję za to, że dotarłeś tutaj do końca, bądź dotarłaś do końca tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że nie przynudzałem jakoś bardzo. Starałem się powiedzieć sprawnie to, co miałem do powiedzenia tak naprawdę. Mam nadzieję, że to się udało. Ponownie, naprawdę, zachęcam do subskrybowania tego podcastu, do dzielenia się nim znajomym, bądź nawet nieznajomym, informowaniu mnie o rzeczach, o tym chociażby, o czym chciałbyś posłuchać w następnym odcinku. Wyślij mi wiadomość, maila, cokolwiek. Ja naprawdę chętnie uwzględnię takie prośby, sugestie, cokolwiek. No i tak jak wcześniej wspomniałem, zachęcam do śledzenia pozostałych mediów społecznościowych, z których korzystam i na których dzieje się zazwyczaj znacznie więcej. Linki znajdziecie poniżej w opisie. Ja tymczasem zostawiam Was z tym wszystkim do przemyślenia. No i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Hej!